wyróżniony w dniu dzisiejszym niewidomy tyfloinformatyk Igor Busłowicz. Także jeszcze przed tym 1989 rokiem złotymi zgłoskami polscy tyfloinformatycy wpisali się w ten ogromny przełom komputeryzacji drukarni.
Mateuszu, musimy mocno przyspieszać. Pan na czwarty slajd z 18, dobra?
Prace w tym zespole Polskiego Związku Informatyków przy Polskim Związku Niewidomych nad syntezatorem mowy trwały dosyć opornie. Więc obecny tutaj prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, pan Marek Kalbarczyk wraz z panem Janem Grębeckim stworzyli pierwszy polski syntezator mowy. Wreszcie komputery zaczęły mówić w języku polskim, o czym mogliśmy tylko marzyć. Był to ogromny przełom. Zaczął wreszcie mówić system operacyjny DOS. Powstał program Readboard, pierwszy program, który udźwiękawiał system operacyjny DOS, czego również autorem był pan Marek Kalbarczyk. Wielu z tu obecnych, między innymi ja, pracowałem w udźwiękowionym DOSie, na Readboardzie, grając w brajlowskie szachy udźwiękowione także przez pana Marka, w Bridge'a. Powstał pierwszy udźwiękowiony edytor tekstu, QR tekst. Między innymi ja także pisałem swoją pracę magisterską w QR tekście. Jako osoba szczątkowo widząca sam korzystam z tych wszystkich dobrodziejstw, także wybaczcie Państwo te moje jakby tutaj osobiste wtręty, jednak wielu z tu obecnych niewidomych również pracowało i tak naprawdę cieszyliśmy się z tych osiągnięć niewidomych tyfloinformatyków, które tak naprawdę służyły nam wszystkim i służą do tej pory. W następnych latach do potrzeb języka polskiego zaadoptowano syntezator mowy Apollo. Powstał również konkurencyjny syntezator mowy SMP. Jednak wielu użytkowników nadal było przyzwyczajonych do Readboarda.
Kolejne urządzenie firmy.
W 1989 roku powstała założona przez niewidomych informatyków firma Altix, która pracowała nad kolejnymi rozwiązaniami technologicznymi dla osób niewidomych, czyli nad pierwszym mówiącym termometrem w języku polskim, doskonałym urządzeniem, nad monitorami brajlowskimi, jednak te monitory brajlowskie były eksportowane do wielu krajów, jednak ich produkcja w pewnym momencie została zaprzestana z uwagi na to, że jakby w Polsce nie było rynku dotacyjnego, nie było środków, żeby osoby niewidome, polscy niewidomi mogli ten sprzęt kupować. Taki program pojawił się w 1993-1994 roku. To był program Premia dla Aktywnych. Nie było też tak, że ten program pojawił się znikąd, że polscy niewidomi nie zabiegali o ten program. Wiadomo, że z środkami finansowymi zawsze jest trudno, jednak właśnie także dzięki determinacji naszego środowiska te programy dotacyjne udało się uzyskać.
Panie Mateuszu, 3 minuty. Lata 90. to czas?
W latach 90. też rozpoczął się proces szkoleń osób niewidomych, słabowidzących w obsłudze komputera. Tutaj ogromną rolę odegrał również niewidomy informatyk, nieżyjący już niestety świętej pamięci Włodek Stefanek. Wyróżniony, wspominany już także podczas tego wystąpienia Igor Busłowicz wraz z innymi informatykami z firmy Altix komputeryzowali Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych, tworząc jedyne takie na świecie oprogramowanie do obsługi czytelników niewidomych przez niewidomych bibliotekarzy. Czyli Igor Busłowicz stworzył aplikację do obsługi niewidomych czytelników przez niewidomych bibliotekarzy. Ten element pracy, żeby niewidomi mogli pracować w służbie innym niewidomym, zawsze był istotny w naszym środowisku.
Windows i program.
Rok 1999 to pojawienie się programu Komputer dla Homera, kiedy to osoby niewidome mogły przejść na system Windows. Ogromna praca także niewidomych informatyków nad spolszczeniem programów udźwiękawiających środowisko Windows, w tym JAWS i Windows.
No to już
minuty
naprawdę, bo...
Już będę kończył. Już w takim bardzo telegraficznym skrócie. Rok 2002 to czas pojawienia się brajlowskiej notacji matematycznej, oprogramowania Euler do odczytu tej notacji, do możliwości zapisywania notacji matematycznej, tak żeby uczeń niewidomy i nauczyciel widzący mogli wspólnie pracować nad tym samym systemem. W Polsce powstało też kilka urządzeń stworzonych przez osoby niewidome. To urządzenie do odczytu cyfrowych książek mówionych, czytak i elektor oraz urządzenie kajetek będące rodzajem notatnika. Mam osobistą satysfakcję, że i ja jakąś cegiełkę włożyłem do tych osiągnięć technologicznych, tworząc system wypożyczeń online Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, z którego czytelnicy niewidomi w dalszym ciągu mogą korzystać. Ważnym elementem była także tyflografika. Wszyscy dziś możemy się cieszyć wypukłymi atlasami, mapami. Tutaj trzeba wielkie uznanie oddać siostrze Elżbiecie Więckowskiej i panu Markowi Jakubowskiemu, ale bez konsultacji z niewidomymi specjalistami jakby rozwój tej tyflografiki nie byłby tak ważny i tak potrzebny.
Musimy kończyć, panie Mateusz, musimy kończyć. Ostatnie jakieś dwa zdania.
Proszę państwa, tutaj już pan prowadzący mnie bardzo mocno pogania, naciska. Myślę, że działo się wiele, także w aspektach prawnych warto tutaj wspomnieć o ratyfikowaniu przez Polskę konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, uchylenie artykułu 80 kodeksu cywilnego, że osoby niewidome mogą samodzielnie podpisywać dokumenty. Najbliższe mi rozwiązanie prawne to wejście w życie rozporządzenia o dostępności serwisów internetowych. Być może w materiałach konferencyjnych znajdziecie państwo więcej informacji. Zapraszam także do odwiedzenia strony www.accesslab.pl i www.dostępność.eu. A państwu dziękuję za uwagę.
My też bardzo dziękujemy panu Mateuszowi gromkimi oklaskami. Wziął pan swoją prezentację, tak?
Tak.
Zapraszamy do kolejnego wykładu pana Andrzeja Zarembę, Teraźniejszość i przyszłość środowiska. Witamy bardzo serdecznie. Ja powiem tak, że jeszcze może to tak niekulturalnie, może jakoś dziwnie wygląda, że tak przyspieszamy, czas nas goni, ale będzie 1,5 godziny na uczestnictwo w panelach i ja cały czas myślę, że to są takie wstępy do tego, o czym chcemy tak rozszerzyć naszą dyskusję w panelach i będą te panele, tutaj będziemy pod koniec tych naszych wystąpień ogłaszać, gdzie one się będą odbywały, dlatego serdecznie zapraszam tam później do uczestnictwa w panelach, zadawania pytań i takiego aktywnego uczestnictwa. Bardzo prosimy pana Andrzeja.
Witam państwa bardzo serdecznie. Temat brzmi teraźniejszość i przyszłość środowiska niewidomych. No, temat jest o tyle wdzięczny, o ile też ryzykowny. Otóż dosyć karkołomnym zadaniem jest przepowiadanie przyszłości. No bo wyobraźmy sobie, że na przykład jest to coś podobnego do pisania powieści science fiction. Dajmy na to, jest w Polsce autor w latach 60., 70., pisze o przyszłości, pisze o roku 2014. No i jak on nas widzi? On opisuje, że siedzimy sobie tutaj na tej konferencji, natomiast ta konferencja się według niego odbywa w przestrzeni kosmicznej, gdzieś na orbicie okołoziemskiej, a jak się zakończy, to wszyscy udamy się do swoich własnych, prywatnych statków powietrznych marki Moskwicz. Pamiętajmy, w jakich latach żyje autor. I udamy się do własnych domów na Ziemi i Księżycu. No oczywiście dla nas to brzmi dosyć absurdalnie, tak więc jest to ryzykowne zadanie jednak, mówienie o przyszłości. Żeby zachować w tym jakiś porządek i mieć jakieś szanse, może warto porównać teraźniejszość z przeszłością. Jeżeli zachowa się pewien umiar, dużo pokory, to takie wróżenie z przeszłości może być interesujące. No więc jak wyglądała Polska, zanim pojawiły się komputery i hipermarkety? Cofnijmy się kilkadziesiąt lat wstecz. Mieliśmy wtedy taki ustrój, który się nazywał socjalizm. Na pewno Państwo pamiętają, co to był za ustrój. To był ustrój, który miał piękne założenia, które brzmiały: wszyscy są równi. Jeżeli Państwo czytali kiedyś może George'a Orwella, rok 1984, to doskonale pamiętają, że te piękne założenia napisane na ścianie stodoły w nocy ktoś zmodyfikował i dopisał: ale niektórzy są równiejsi. Więc niewidomi nie byli równiejsi w PRL-u. Być może, że nawet nie byli traktowani jako równi. Zabraniano im tak naprawdę edukacji. Nie byli dobrze widziani w liceach ogólnokształcących, ogólnie dostępnych. Były też problemy ze studiowaniem. Niedawno rozmawiałem z panem Janem Omiecińskim, który tutaj niedawno przede mną mówił o historii tyflorehabilitacji. I byłem bardzo zaskoczony, on też nieoficjalnie dowiedział się, gdy już studiował matematykę, że tak naprawdę na matematykę były wytyczne Ministerstwa Edukacji, żeby nie przyjmować niewidomych. No a na przykład na Akademię Sztuk Pięknych nie przyjmować garbatych. Tak więc doskonale Państwo widzą, że niewidomi nie byli traktowani na równi z resztą społeczeństwa. Była oczywiście druga strona medalu. Była centralna pomoc, prowadził ją głównie centralnie PZN. Były spółdzielnie niewidomych, w których niewidomi z dobrymi pensjami mogli pracować wiele lat, mieszkać w internatach, które się przy takich spółdzielniach znajdowały i tak naprawdę specjalnie nie musieć się martwić o nic. Jeżeli chodzi o udogodnienie, ja tak troszeczkę mówię o przeszłości, żeby za moment wyjść do teraźniejszości. Udogodnień tak naprawdę nie było specjalnie. Ja pamiętam, że no oprócz białych lasek czasami zdarzało się jakieś przejście dla pieszych udźwiękowione, na przykład tutaj na Konwiktorskiej, no ale to chyba tylko dlatego, że obok był PZN. Czasami jak ktoś miał szansę przywieźć coś z zagranicy, to mógł przywieźć jakąś nowinkę technologiczną, no ale jak już mówiłem, socjalizm to był taki dziwny system, w którym niewidomemu łatwiej było dostać telefon domowy niż paszport. Więc jeżeli przejdziemy do czasów teraźniejszych, to trzeba z pewnością zauważyć, że jakkolwiek wcześniej wynalezienie przez Ludwika Braille'a systemu sześciopunktowego było takim epokowym wynalazkiem, to wynalezienie komputera w naszych czasach było również takim bardzo epokowym wynalazkiem. Dzięki komputerom niewidomi mogli marzyć o samorealizacji, o jakiej wcześniej mogli myśleć tylko widzący. Teraźniejszość to nie tylko możliwości, ogromne możliwości, ale też zagrożenia. Zagrożenia związane z bytem socjalnym. Dzisiaj już nie ma spółdzielni niewidomych, albo jest ich bardzo niewiele. Trzeba się bardzo postarać, żeby dostać pracę. Trzeba budować siebie, budować swoje kwalifikacje, przekonać pracodawcę, żeby nas zatrudnił. Trzeba tą pracę również utrzymać. Jeżeli chodzi o pomoc, też nie ma takich scentralizowanych miejsc, gdzie można uzyskać kompendium wiedzy na każdy temat. Teraz ta pomoc, to doradztwo jest rozproszone. Są tego plusy i minusy oczywiście. Może trzeba troszeczkę więcej energii w to włożyć, żeby znaleźć odpowiednią instytucję, ale w zamian otrzymuje się prawdopodobnie pomoc bardziej komplementarną. Można oceniać teraźniejszość dobrze albo źle. no tak jak powiedziałem, w zależności od tego, jakie się przyjmie kryterium. Jeżeli przyjmiemy kryterium, że chcemy w miarę łatwo żyć, ale nie potrzeba nam spełniać jakichś specjalnych życiowych ambicji, to rzeczywiście dzisiejsze czasy są trudne, nie są opiekuńcze. Jeżeli jednak chcemy się uczyć, studiować, chcemy żyć normalnie, chcemy podróżować, dzisiejsze czasy dają naprawdę nieograniczone możliwości dla osób niewidomych, dla środowiska niewidomych. No więc co mogą niewidomi dzisiaj? Mogą się kształcić, nikt im nie zabrania chodzić do liceów. Z podręcznikami może nie jest najlepiej, bo nadal w tych szkołach ogólnych nie ma podręczników w Braille'u, ale mamy komputery, mamy programy udźwiękawiające, mamy OCR-y. Każda książka właściwie, nawet jeżeli jest dostępna tylko w czarnym druku, nie stanowi dla nas zagadki. Już nie mówię o internecie, w którym zasoby są ogromne. Mogą niewidomi oczywiście pracować, nie tylko przy wyrobie szczotek i trzepaczek, ale mogą być pracownikami naukowymi, mogą zakładać własne firmy, mogą pracować w internecie, na przykład przy marketingu internetowym, na przykład prowadząc bloga czy sklep. Tak więc, jeżeli mówiłem wcześniej o tych dwóch epokowych wynalazkach, o systemie brajlowskim i o komputerze, no to tutaj przy okazji dodaję internet. O internecie zapomnieć tutaj się po prostu nie da. Jak sobie dzisiaj radzą niewidomi? Otóż myślę, że całkiem nieźle. Jeżeli ktoś jest aktywny, bardzo łatwo sięga po technologię, bardzo łatwo też znajduje wsparcie w różnych organizacjach. Teraz to już nie jest tak centralnie jak kiedyś, ale jest mnóstwo organizacji samorządowych, jeszcze więcej organizacji pozarządowych, które taką pomoc oferują. No na przykład takie szkolenia z kapitału ludzkiego, językowe, komputerowe, zawodowe. Tutaj na wystawie zresztą odbywa się rekrutacja do takiego programu. Takie programy dają certyfikaty, dają rekomendacje. Niedawno z takiego projektu wyszła od nas beneficjentka. Była oferta pracy, wysłała swoje CV było dużo, ale ona dostała pracę właśnie. Zapytała już po podpisaniu umowy, dlaczego ona? Pracodawca powiedział, no właśnie dlatego, że pani wyszła z takiego projektu i przedstawiła pani rekomendacje psychologa, doradcy zawodowego. A wracając do technologii, no technologia jest naprawdę niebywała. Mówiące komputery, mówiące smartfony, to są urządzenia, bez których widzący po prostu nie potrafią się już dzisiaj obyć i niewidomi również nie potrafią się bez nich obyć. Do tego dochodzą jakieś urządzenia, które wspomagają orientację przestrzenną, są mówiące GPS-y, są monitory graficzne, monitory tekstowe, to jeżeli chodzi o domenę komputerową. Tak więc powiedzenie, że niewidomi w dzisiejszych czasach mogą prawie wszystko, jest powiedzeniem, myślę, że uzasadnionym. No a co w przyszłości? Jeżeli podejdziemy do tego tematu socjologicznie, to myślę, że środowisko niewidomych czeka mniej więcej to samo, co i widzących, to znaczy co społeczeństwa, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Znaczy myślę, że dojdzie do dalszej dezintegracji. Już teraz niewidomi raczej nie spędzają dużo czasu przy kołach PZN, przynajmniej mniej niż kiedyś. Mniej jest wyjazdów integracyjnych, więcej czasu spędzamy w domu przed komputerem i jakkolwiek nie ma tutaj czasu na takie analizy socjologiczne, to nie należy przypuszczać, że ten trend się odwróci i raczej będzie się pogłębiać. Jeżeli chodzi o technologię, myślę, że w przyszłości takim ważnym elementem będzie rozwinięcie udostępniania obrazów. Dzisiaj obrazy są udostępniane za pomocą na przykład tyflografiki, która powstaje różnymi technikami. To są odlewy, to jest termoformowanie, to jest drukowanie na drukarkach, są monitory, które prezentują grafikę. Natomiast szerokimi drzwiami, z wielkim impetem wkracza w nasze życie technologia drukarek 3D. Raz słyszymy, że ktoś wydrukował samochód, drugi raz słyszymy, że protezę dłoni. Tak więc myślę, że niewidomi już bardzo niedługo będą mogli wydrukować sobie dokładnie wszystko, na przykład zdjęcie z wakacji, gdzie będą mogli obejrzeć sobie po latach swoją rodzinę gdzieś tam nad morzem. Troszeczkę już się streszczam.
oznaczone?
Leki i oznaczenia. Wszystkie leki w Polsce są oznaczone systemem brajlowskim. Jest dużo oznaczeń na przykład w pociągach, gdzieś na dworcach. No, tam jest jeszcze wiele do zrobienia. Czasami ktoś zupełnie głupio zmniejszy czcionkę brajlowską, bo myśli, że brajla można tak zmniejszyć, jak dla widzących czcionkę i ten brajl przestaje być czytelny. Natomiast myślę, że idziemy w dobrą stronę. Strony www. W tej chwili często niewidomi narzekają, że są słabo dostępne, że są podwójne etykiety, że przy elementach graficznych nie ma etykiet za to, że nagłówki są pomieszane, że czasami screen reader zupełnie się dezorientuje i już właściwie nie wiadomo, co dalej robić. No, w przyszłym roku przynajmniej te najważniejsze instytucje państwowe mają tutaj dużo do roboty, bo są wytyczne Unii Europejskiej, że te strony muszą się poprawić i też myślę, że będzie lepiej. Generalnie społeczeństwa zamożne wspierają wszystkich obywateli. Dbają o to, żeby wszyscy byli równi i wszyscy mieli równy dostęp do nauki, życia społecznego, kulturalnego i tak dalej. Życzmy sobie, żeby Polska należała do tych krajów i żeby takich barier, na które niewidomi natrafiają, było po prostu coraz mniej.
Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi. Bardzo dziękujemy za przedstawienie i przeszłości, i przyszłości. Zapraszamy do wystąpienia pana Pawła Wdówika, który pracuje w Biurze Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Treścią wystąpienia będzie Świat według Braille'a. Witamy pana Pawła bardzo serdecznie. Odwracamy się. Myślę, że można ściągnąć. Tak? Przy pulpicie. Dobrze, okej. To zapraszamy do pulpitu. Tak. Panie Pawle, tutaj. Co to znaczy tutaj? To zapraszam, panie Pawle. Tu jest pulpit. Pomalutku, ze spokojem damy radę. Okay. Jeszcze pozwolę sobie panu przy, panie Pawle, mikrofon. Mhm. Jak pan da rękę, to tu jest mikrofon. Tu jest mikrofon, żeby pan sobie
zorganizował.
Dobrze, panie Pawle. Możemy startować.
Dzięki.
Proszę bardzo.
Witam państwa. Tytuł Świat według Braille'a obliguje do tego, żebym tutaj wystąpił z Braille'em, stąd konieczność pulpitu, ponieważ posiadam notatnik brajlowski, który jest moją stałą pomocą. Ja w kilku słowach chciałbym się odnieść do pewnego konfliktu, który się toczy na poziomie doboru urządzeń dla osób niewidomych. Można by w uproszczeniu podzielić te urządzenia na dwie grupy. Te, które zaliczamy do tak zwanych urządzeń brajlowskich, czyli komunikujących się za pomocą pisma Braille'a, oraz te, które komunikują się za pomocą dźwięku, o których często się mówi, że to są urządzenia mówiące. I to, co o nich wiemy na pewno, to, że obie te grupy dzieli potężna przepaść cenowa. To znaczy, że urządzenia brajlowskie są o wiele, wiele droższe. Czasem kilkadziesiąt razy droższe. Skutek w myśleniu jest taki, że mając do wyboru coś, co kosztuje 2000 i 22 tysiące. W oczywisty sposób wiele instytucji lub osób decyzyjnych wybiera to, co tańsze. Wiemy oczywiście wszyscy, że tańsze nie zawsze znaczy lepsze. W szczególności jeśli chodzi o obszar edukacji, tutaj decyzje dyktowane warunkami finansowymi czy względami finansowymi mogą i z całą pewnością odbiją się w bardzo negatywny sposób na osobach, których dotyczą, czyli na uczniach niewidomych. W okresie, kiedy tak bardzo promowana jest, zresztą słusznie, edukacja włączająca, kiedy konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 24 poświęconym edukacji wyraźnie mówi, że edukacja włączająca jest tym najlepszym modelem, docelowym modelem kształcenia dla osób niepełnosprawnych, to jest sprawą szczególnie ważną, żeby we właściwy sposób organizować wsparcie dla tych uczniów, którzy w edukacji włączającej, czyli w szkołach ogólnodostępnych, będą się uczyć. Wszyscy wiemy doskonale, że w tej chwili to wsparcie wymaga tak naprawdę zorganizowania go od początku, ponieważ ono w zasadzie nie istnieje, choć pewnie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej uważają inaczej, ale tak należy do sprawy podejść, że w zasadzie systemu wsparcia nie ma. Wobec tego, jeżeli w ogóle gdzieś szkoły pod wpływem czy to rodziców, czy własnego poczucia przyzwoitości i odpowiedzialności za ucznia podejmują jakieś próby wyszukania technologii wspierających, to często jest szukanie po omacku i wybieranie rozwiązań no właśnie tańszych. Tymczasem zauważmy, że w szczególności w odniesieniu do uczniów, którzy rozpoczynają naukę, zastosowanie rozwiązań opartych na dźwięku, czyli na urządzeniach mówiących, będzie niosło ogromne konsekwencje. Oczywiście taki uczeń zapozna się z treścią danej książki, lektury, czy też czytanki w podręczniku. Natomiast musimy sobie otwarcie powiedzieć, że to nie jest czytanie. A jeśli człowiek nie czyta, to także nie pisze, czyli de facto jest niepiśmienny. Inaczej mówiąc, staje się analfabetą. Ten proces analfabetyzmu dotyka osoby niewidome w ogromnym stopniu. I przez analfabetyzm rozumiemy niezdolność do posługiwania się pismem i drukiem, także w formach alternatywnych. I teraz jeżeli nie jesteśmy w stanie czytać, nie jesteśmy w stanie pisać, to nie jesteśmy w stanie także na przykład opanować zasad języka polskiego, zasad pisowni. Ja podam przykład. Na Uniwersytecie Warszawskim kilka lat temu, kiedy jeszcze mieliśmy egzaminy wstępne, pojawił się taki właśnie kandydat na studia dziennikarskie, całkowicie niewidomy, który uczył się w zwykłej szkole, gdzie nikt nie znał Braille'a, niczego od niego nie wymagano, wszystko na dźwięk, na słuch, na nagrania i tak dalej. Myśmy zgodnie z dewizą, którą Uniwersytet Warszawski się kieruje, to znaczy maksimum wsparcia i zero redukcji wymagań, zaoferowaliśmy mu także egzamin pisemny, tak jak wszystkim, tyle że w Braille'u. Ja potem tego Braille'a dyktowałem osobie z komisji egzaminacyjnej, która przepisywała to długopisem, no, żeby utajnić tą pracę i zakodować i ocenić bez wpływów tych czynników emocjonalnych, że to biedny, niepełnosprawny i tak dalej. No i co się okazało, że ten kandydat na przykład pisał słowo radiofonii tak, jak je słyszy, czyli radiofonii. Radiofonii, przyszły dziennikarz. Oczywiście moglibyśmy pomyśleć, że to przekreślało go. Natomiast mamy jeszcze, Bogu dzięki, coś takiego jak stereotypy. Ten, który przepisywał tą pracę, z oburzeniem powiedział: po co pan mi dyktuje te błędy? Czy pan chce człowieka pogrążyć? Ja powiedziałem: nie, po prostu chcę, żeby pan go sprawiedliwie ocenił. On powiedział: on jest biedny, niewidomy, ja piszę prawidłowo. Niech się chłopak uczy. Więc to jest, że tak powiem, podwójne nieszczęście, bo w szkołach ogólnodostępnych to się niestety też zdarza. Niech przychodzi, niech siedzi, tam nie będziemy od niego wymagać. Wobec tego nie pisze, nie czyta i w efekcie się nie uczy. Braille jest kluczem do równych praw osób niepełnosprawnych. Nie można egzekwować równych praw w momencie, kiedy nie posiada się narzędzi umożliwiających równy start w życiu. Jeżeli zadaniem osoby zadaniem ucznia, na przykład liceum, czy gimnazjum, czy nawet szkoły podstawowej. Moje dzieci w tej chwili w szkole podstawowej muszą przygotowywać raz w semestrze prezentację. Jest wygłoszenie jakiegokolwiek referatu. To nie da się go zrobić, używając urządzeń audio. O, oczywiście, mieliśmy takich studentów, co to, nie znając żadnego pisma, swoje wystąpienia nagrywali na dyktafon i z jedną słuchawką w uchu odtwarzali po kawałeczku, po czym recytowali, po czym mówili chwileczkę. Słuchali dalej, recytowali, mówili chwileczkę. I tak rozbawiali całą salę przez dwa razy dłuższy wykład, niż powinien on być. Tylko Braille w przypadku osób niewidomych jest tym narzędziem, które ja tu zresztą demonstruję cały czas, umożliwiającym sprawne referowanie w oparciu o własne notatki, czy też plan, który się przygotuje, bo on umożliwia interakcję. Podobnie wykonywanie takich poleceń nauczyciela, jak przeczytaj swoją pracę domową, uzupełnijcie dzieci luki w tekście. To wszystko jest możliwe dzięki tym nowoczesnym urządzeniom. I bynajmniej nie jest to wystąpienie reklamowe w ramach współpracy z jakąkolwiek firmą, ponieważ firm jest tu mnóstwo i tych urządzeń możecie sobie Państwo obejrzeć mnóstwo. Ale każde z nich w mniejszym lub większym stopniu może spełnić rolę, o której mówimy. Co więcej, dzisiaj dzięki możliwości połączenia urządzeń brajlowskich z komputerem i kiedy one zaczynają spełniać funkcję monitora lub z tabletem, lub z telefonem, nauczyciel bez znajomości Braille'a i tak jest w stanie współpracować z uczniem, udostępniać mu materiały, które uczeń ma przeczytać, na bieżąco śledzić tok notatek, które uczeń sporządza. Jest to szalony postęp, wydaje się, że ciągle jeszcze niedoceniany w systemie oświaty, że ciągle jeszcze żyjemy wobec tej niewiedzy i także wśród tych, którzy powinni w pierwszym rzędzie doradzać szkołom, czyli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, gdzie wpisuje się rekomendacje, które najczęściej ograniczają się do tego, że się pisze takiemu dziecku, że ma nauczyć się Braille'a i tyle. Szkoła oczywiście, nie mając żadnego wsparcia, nie jest w stanie wymyślić, jak tego Braille'a się uczyć. To jest ogromny apel do całej struktury oświatowej, ale także do organizacji wspierających osoby niewidome, wspierających rodziny z dzieckiem niewidomym, do fundacji, do stowarzyszeń, o aktywność w tej materii, o poszerzanie wiedzy szkół, czy też samorządów, które to przecież są organami prowadzącymi szkoły i one ostatecznie dysponują środkami, które można wydać. Tak jest. Ja już... Te środki, mimo że urządzenia są drogie, bo wydanie nawet 12 tysięcy na notatnik, to nie jest mały wydatek. Środki, którymi dysponuje system oświaty, są wystarczające. Otóż subwencja oświatowa, o której często nawet nauczyciele nie wiedzą, że istnieje, na dziecko niewidome jest prawie trzykrotnie wyższa niż na dziecko pełnosprawne. Wynosi rocznie około 15 tysięcy złotych w zaokrągleniu, co oznacza, że kiedy przyjmujemy dziecko do szkoły podstawowej, to możemy się słusznie spodziewać, że w przeciągu 6 lat otrzymamy 90 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś umie gospodarować pieniędzmi, to jest w stanie zaplanować niezbędne wydatki, o ile będzie miał informacje, jakimi urządzeniami i jakimi pomocami tyflodydaktycznymi dziecko powinno się posługiwać. Tak więc kończąc, apeluję o to, żebyśmy nie pozwalali sobie na ten złudny komfort przerzucania całego ciężaru włączania osób niewidomych w edukację za pomocą urządzeń wyłącznie opartych na dźwięku, a żebyśmy jednak ze względu na długofalowo planowane włączenie w społeczeństwo w najróżniejszych wymiarach, żebyśmy udostępniali i umożliwiali uczniom niewidomym od najwcześniejszych lat naukę Braille'a i korzystanie z tych urządzeń. Na koniec w ramach anegdoty, czy tam nie anegdoty, ale namacalnego dowodu powiem, że ja dzięki notatnikowi Braille'owskiemu spełniam funkcje rodzicielskie w sposób wystarczający, przynajmniej w zakresie czytania lektur, ponieważ czytam moim dzieciom wieczorem do snu różne tam bajki, książki przygodowe. A co więcej, jak się kiedyś moi chłopcy zastanawiali, co mogą powiedzieć kolegom, że bo jednego tata jest pilotem, drugiego tata ma firmę, a co my możemy powiedzieć o tobie, tato? Ja powiedziałem, no jak to co? Czy, że wasz tata jest takim gościem, który umie czytać po ciemku. Co się moim dzieciom bardzo spodobało i do dzisiaj żaden inny tata się jeszcze tego nie nauczył. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Gratulacje, panie Pawle. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Była też taka konferencja Braille kluczem do wiedzy. Zapraszamy panią profesor doktor habilitowaną Marzenę Zaorską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zapoznania nas z rolą zmysłów w życiu niewidomych.
Tak. Coś się zadziało?
Spokojnie.
Momencik, zaraz się przygotujemy. Już?
Mam nadzieję, że wszystko tutaj nam technicznie się uda.
Tak. Już za chwileczkę.
Nie, nie ma sprawy. Pani profesor tutaj sekundę i przygotuje nam prezentację, która też zostanie wyświetlona. Mam nadzieję.
W jaki sposób mogę? Enterem? Strzałką? Którą?
Ale to ktoś musi to powiedzieć.
No nie wiem, no występuję. Mogę pani powiedzieć, kto jeszcze będzie mówił. Będzie mówiła pani profesor.
Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam. Cieszę się niezwykle, szczerze i prawdziwie, że mogę być obecna na dzisiejszym spotkaniu, kongresie po raz drugi. W ubiegłym roku również miałam taką ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu jakże ważnym dla środowiska osób niewidzących. Szanowni Państwo, zostałam poproszona ze strony organizatorów o wystąpienie, gdzie moim zadaniem byłoby wskazać rolę, rolę zmysłów, różnorodnych zmysłów, tych, które są dostępne osobie ludzkiej w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka. Przyznam szczerze, że mam tu ogromną trudność. Ogromną trudność zarówno jeśli chodzi o kwestie takie formalne, wiążące się z ograniczeniem czasowym, postaram się wobec tego w miarę wpisać w istniejące tutaj standardy i merytoryczne. Merytoryczne, bowiem aktualnie w tej chwili ja mówię do Państwa, do ludzi, którzy na co dzień stykacie się Państwo z problemami, które chciałabym zasygnalizować, o których powiedzieć. Mówię zarówno do szanownych osób obecnych niepełnosprawnych wzrokowo, jak i do specjalistów, ludzi pracujących, zawodowo związanych z daną problematyką. W związku z tym chciałabym przede wszystkim bardzo ogólnie, wręcz, że tak to ujmę, w postaci określonych tez, skoncentrować się na kwestiach zmysłowych. Przede wszystkim zacznę, i tutaj tak myślę, że jest to gdzieś punkt wyjścia od zagadnienia wiążącego się z problematyką szeroko ujętego widzenia, a zatem przejdę ogólnie do pozostałych zmysłów. Ponieważ dzisiejszy kongres ma przede wszystkim udowadniać możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo, ja przygotowałam także wyniki wycinkowych zrealizowanych w ubiegłym roku badań, które tak myślę dowodzą, że można przekraczać granice, można przekraczać Rubikony. Przede wszystkim chciałabym zauważyć, iż analizowany problem posiada bardzo złożony charakter z naukowego, z teoretycznego, ale również z praktycznego punktu widzenia. Ujmujemy to jako charakter interdyscyplinarny i transdyscyplinarny, bowiem dotyczy różnych dyscyplin wiedzy, subdyscyplin, które daną problematyką się zajmują. W szczególności tutaj zauważyć pragnę, iż odnosi się do nauk medycznych, ale także do nauk humanistycznych, co pragnę szczególnie podkreślić, i do nauk społecznych, w szczególności psychologicznych i pedagogicznych. Ja mówię z punktu widzenia pedagoga specjalnego, tyflopedagoga. W odniesieniu do problemów wzrokowych dotyczy subdyscypliny zajmującej się daną problematyką, a więc szeroko ujętej tyflologii. Jeśli chodzi o funkcje wzrokowe, chciałabym zwrócić uwagę Państwa na kilka elementów, tak jak zasygnalizowałam w postaci tez. Myślę, że one będą w czasie obecnych dyskusji zatem rozwijane w jakiś sposób i doprecyzowywane. Przede wszystkim wzrok to zmysł dalekosiężny, dostarczający bardzo różnorodnych informacji ilościowo i jakościowo, jeśli chodzi o kwestie odbioru przedmiotów znajdujących się w polu percepcji wzrokowej. Ale dostarcza też informacji bezpośredniego potrzeby, bezpośredniego kontaktu z poznawanym, badania naukowe. Ja tutaj przytaczam badania naukowe z roku 1990, które mówią o tym, że jeśli chodzi o kwestię dostarczania informacji o sobie ludzkiej, to tak obliczono w świetle tych badań, na wzrok przypada 82%, słuch 11%, węch 3,5%, dotyk, zaznaczyłam i wyszczególniłam ten element w pokazie, 1,5%, ale także smak i inne zmysły po 1%. W związku z tym wzrok dostarcza istotnych, aczkolwiek nie decydujących ściśle, stuprocentowo o życiu, o rozwoju, funkcjonowaniu człowieka, czego Państwo jesteście dzisiaj znakomitym dowodem. Dostarcza informacji o świecie przyrodniczym, przedmiotowym i społecznym. Stanowi ważne źródło, kanał poznania otaczającej rzeczywistości, w tym również rzeczywistości społecznej. Zauważyć także, myślę, że należałoby, iż dostarcza informacji, buduje wiedzę człowieka o relacjach przestrzennych, o fizycznych parametrach przestrzeni, ułatwia orientację, dostarcza informacji o cechach przedmiotów z ilościowego i jakościowego punktu widzenia. Dostarcza również informacji o ludziach, z którymi mamy do czynienia, z którymi wchodzimy w bezpośrednie relacje, interakcje. W jakimś tam stopniu, również nieprzesądzającym, może służyć nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Sprzyja samorealizacji, aczkolwiek o niej nie decyduje, i o aktywizacji. Zarówno w przypadku osób, tutaj jeszcze cofnę, zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, Bardzo przed momentem, myślę, było wartościowe wystąpienie na ten temat, sugerujące i podkreślające rolę edukacji. Ułatwia również wywiązywanie się z różnych ról społecznych. Uogólniając, może służyć i zapewne służy rozwojowi fizycznemu we wszelkich możliwych parametrach, psychicznemu, w tym między innymi gdzieś tam ułatwia samoakceptację, pozyskiwanie autonomii, rozwojowi społecznemu. Chodzi tu o kwestie pełnienia ról społecznych czy aktywizacji społecznej w istotnych dla człowieka środowiskach. Ale przy tej wskazanej przeze mnie ogromnej roli i znaczeniu wzroku należy zaznaczyć, mimo 1,5%, iż dotychczas sądzono i tak nadal się sądzi i jest to rzeczywiście, myślę, prawda i Państwo również, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, aczkolwiek teza jedna będzie taka trochę kontrowersyjna za moment, że jest uważany za najważniejszy, za najstarszy ze zmysłów i najważniejszy dla noworodka, ale też najważniejszy zmysł, który może kompensować utratę funkcji wzrokowej. W odróżnieniu od wzroku, i to może powodować pewne utrudnienia, jest zmysłem wrażeń sukcesywnych, a więc tak zwanych kolejnych, czyli ujmujących gdzieś tam kolejno cechy poznawanych przedmiotów. Wchodzi w skład zmysłów skórnych i jest kontaktoanalizatorem, a więc oznacza to, że równocześnie łączy się w praktyce ze zmysłem temperatury, odczuwania ciepła, zimna oraz bólu. Dla powstania wrażenia dotykowego niezbędny jest oczywiście bezpośredni kontakt z poznawanym. Wartość kompensacyjna wzroku w postaci wyizolowanej, odizolowanej, no tutaj możemy dyskutować, aczkolwiek należy przyznać, że nie jest szczególnie szeroka. Natomiast w połączeniu z tymi zmysłami, o których przed momentem wspominałam, rzeczywiście daje osobom niewidzącym bardzo ogromne możliwości poznawcze. Te możliwości poznawcze wzrastają także w sytuacji, kiedy wykorzystywany jest zmysł kinestetyczny, zmysł ruchu, zmysł inaczej mięśniowo-stawowy. Tak naprawdę dotyk odizolowany istnieje bardzo rzadko. Natomiast w kontekście poznawczym, w kontekście rozwoju, w kontekście funkcjonowania osób niewidzących, wrażenia kinestetyczne stanowią podstawę realizowanych akcji poznawczych. Ojej, 3 minuty. Proszę Państwa, ja przepraszam bardzo, tylko 3 minuty. Chcę powiedzieć jeszcze, że chciałam zwrócić uwagę na przemożną rolę słuchu, który słuch pełni 3 podstawowe funkcje w życiu człowieka. Służy do odbioru wrażeń dźwiękowych, stanowi podstawę opanowania mowy i ułatwia ogólną orientację jednostki w otoczeniu, człowieka, osoby ludzkiej w otoczeniu, ale także, o, tutaj mam węch, który ma znaczenie, chcę powiedzieć, ja to chciałam zaznaczyć w swoim wystąpieniu, relaksacyjne. To jest bardzo istotne. Myślę, że nie tylko oprócz znaczenia orientacyjnego, ale również znaczenie relaksacyjne. Podobnie rzecz się ma ze zmysłem smaku. Czy sugeruję Państwu, nie zdążę o tym szerzej powiedzieć, ważne znaczenie ma także zmysł wibracji, zmysł X przeszkód, poznanie polisensoryczne, i wrażenia tak zwane surogatowe. Czy ja mogę tylko odnieść się 2 minutki do badań? Szanowni Państwo, ja przygotowałam specjalnie wyniki badań. Te badania zostały zrealizowane w ubiegłym roku w okresie lipiec-wrzesień przy współpracy ze Stowarzyszeniem Całkowicie Niewidomych Kret we Włocławku. Badania obejmowały grupę osób niewidzących bądź osób posiadających bardzo nieznaczne możliwości wzrokowe. W badaniach niemalże porówno było kobiet i mężczyzn, ale co jest szczególnie budujące, co jest szczególnie takie wartościowe, mianowicie to, że aż 80% były to osoby z wyższym wykształceniem. Tak? Z wyższym wykształceniem. Osoby, już momencik, tak? Osoby z wyższym wykształceniem dominowały osoby bardzo młode, a więc których wiek lokował się od 23 do 30 lat. I co się okazuje? Że są to ludzie bardzo aktywni we wszelkich możliwych działaniach i obszarach, samorealizujący się zawodowo. Mają szeroki krąg znajomych i przyjaciół, ale tu powinnam zauważyć ograniczonych, tak nam wskazują wyniki badań, do osób z uszkodzeniami widzenia. Poza tym są to osoby, które radzą sobie znakomicie i w czynnościach życia codziennego. I jeśli chodzi o orientację i przemieszczanie się przestrzenne. Natomiast ewentualne problemy obecne są przede wszystkim przy przemieszczaniu się i tu wymagają wsparcia w przestrzeniach mniej znanych lub nieznanych. I chcę powiedzieć może, że te wyniki badań, konkluzja taka się pojawia, że te wyniki wskazują nam na to, że jest to możliwy poziom funkcjonowania ludzi niewidzących, do którego to poziomu powinna dążyć zarówno edukacja, jak i rehabilitacja i szeroko ujęte wspomaganie osób niepełnosprawnych wzrokowo. Bardzo dziękuję
Panu. Bardzo dziękujemy Pani Profesor. Brawo. Ja zaproszę Panią Dominikę Nungaj-Van tutaj do przedstawienia naszej wystąpienia. Projekt gry planszowej dla niewidomych. Ja nie mam takiego autorytetu jak pan Marek Kalbarczyk, prezes, ale znowu narasta nam tutaj hałas na sali i mam taką gorącą prośbę, jeśli chce ktoś porozmawiać o rzeczach niezwiązanych lub przedyskutować coś, zapraszamy, żeby tutaj nie przeszkadzać w czasie prezentacji.
Bo ja mam... Tak? Dobrze. Dziękuję. Witam serdecznie szanownych Państwa. Po pierwsze chciałabym bardzo podziękować organizatorom za możliwość pojawienia się tutaj. Jest to moje pierwsze wystąpienie publiczne, więc proszę przymknąć oko na wszelkie niedociągnięcia. Nazywam się Dominika Nguyen-Van i jestem studentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Chciałabym Wam przedstawić grę kompozycyjną dla niewidomych i słabowidzących mojego projektu. Początkowo było to jedyne drobne zadanie na uczelni artystycznej, ale ostatecznie postanowiłam je rozwinąć oraz ulepszyć. Gra ta ma wiele możliwości, jeśli chodzi o ustalenie zasad oraz typu rozgrywki, ponieważ składa się ona z prostych elementów geometrycznych, które mają pomóc wyczuciu przestrzeni oraz poznaniu zasad kompozycji. W zależności od potrzeb czy indywidualnego upodobania można wybierać, co i kiedy chce się stworzyć z dostępnych figur. Można przykładowo wnieść element rywalizacji i stanąć do pojedynku z przyjacielem, wykorzystać swój spryt i walczyć z czasem. Niestety nie zdążę dzisiaj przybliżyć dokładnych zasad tej rozgrywki, ale serdecznie zapraszam na bezpośrednie zapoznanie się z nimi dziś na turnieju gier planszowych między 16 a 18 w sali Rudniewa C i jutro w sali Rudniewa A od 14.30 do 17.00.
Tak? To wszystko?
Tak, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani Dominice. Bardzo dziękujemy za przedstawienie. Tak jak pani Dominika powiedziała, będzie można, myślę, że gry to najlepiej doświadczać wtedy, kiedy się w nią po prostu gra. A ta gra jutro będzie i dzisiaj możliwa w sali Rudniewa C. Tam będzie turniej gier planszowych, rewersji, chińczyk, warcaby i gry pani Dominiki. No i teraz nastał czas, żebyśmy posłuchali, co firmy mają dla nas tutaj do zaprezentowania. Prezentacja rozwiązań technologicznych dla niewidomych i słabowidzących. Przedstawicieli firmy Optolek, Perkins, Kreator, Skina Lokenzi i Brawo. Zapraszamy tutaj do nas w kwestii prezentacji tych produktów.
Nie ma nikogo?
W czasie, kiedy te firmy będą tutaj się organizowały, ja chciałem przypomnieć, że to państwo zadecydują, która firma otrzyma idola jutro, firma i idola pod hasłem produkt. Głosować można tylko do jutra, do godziny 12. Proszę pytać pracowników fundacji, oni wskażą, gdzie można karty do głosowania. One są w punkcie informacyjnym, tam gdzie państwo wchodziliście przy windach. Można absolutnie brać karty i głosować, która z tych firm oraz który produkt dla państwa był najbliższy, najbardziej spełnia państwa oczekiwania. Cały czas odbywa się wystawa tych rehabilitacyjna w sali Starzyńskiego. Macie państwo możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi. Wystawa będzie dzisiaj trwała do godziny 18. Czy mamy przedstawiciela firmy Optolek? Nie, jeszcze nie, tak? Gdzieś poszukujemy przedstawiciela firmy Optolek. Można sprawdzić na stoisku firmy Optolek i obejrzeć najnowszy model powiększalnika Clairvief C. Myślę tak, że jeszcze tutaj nam się troszeczkę czas przesunął. Będą panele dyskusyjne od godziny 14.30. Myślę, że to tam się zacznie w sali Rudniewa A i w sali Rudniewa B. Myślę, że wszystkie te panele krążyć będą wokół tego tematu, który nas tutaj zgromadził, a będzie to 25 lat polskich przemian, wiek technologiczny, skok niewidomych od izolacji do integracji. W sali Rudniewa B będą prowadzone też rozmowy i panel Lepszy dostęp do materiałów drukowanych. Tam będzie omawiany traktat z Marrakeszu. O godzinie 16 w sali Rudniewa rozpocznie się turniej kulturalny Erudyta. Quiz obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z dziedziny kultury i nauki. Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Na zwycięzców czekają oczywiście nagrody. To od godziny 16. Tych informacji jest dużo, ale tutaj wszystko się koncentruje na tym poziomie, poziomie czwartym Pałacu Kultury. Są te sale bardzo blisko siebie. Ja też zachęcam, tutaj są pokazy tenisa dźwiękowego, który tutaj do nas dotarł z Owińsk. Będzie można go przetrenować, posprawdzać, jak sobie radzimy. Myślę sobie też, że bardzo ważną rzeczą jest móc się wypowiedzieć. Państwo uczestniczyliście od rana, tak jak i ja, w tym spotkaniu. I wydaje mi się, że potrzeba jest wymiany, dialogu. Jedyna szansa taka jest wtedy, kiedy do nas ktoś powie, a my możemy mu zadać pytanie. Taka pierwsza część merytoryczna, która miała dzisiaj tutaj miejsce, no nie pozwalała na zadawanie pytań. Ja sam chętnie bym zapytał pana doktora Omiecińskiego wiele pytań. Ciśnie mi się do głowy, kiedy miał on swój wykład, mnóstwo skojarzeń i pytań i wątpliwości po tym, co powiedział pan Paweł Wdówik. Chętnie bym podyskutował. I Fundacja Szansa tego roku przemyślała i wyszła naprzeciw naszym, myślę, tutaj potrzebom, żeby móc zapytać, móc dopytać, móc się posprzeczać, móc zadać trudne pytania. To właśnie ten czas w tych panelach, o których tutaj gdzieś mówimy. I tak jeszcze przypomnę, że od 14:30 w sali Rudniewa A ma być pierwszy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą pan Piotr Biegasiewicz, dr Józef Placha, pani Małgorzata Pacholec i pani Antonina Adamowicz-Humel. I będą te osoby jakby przybliżały, a jednocześnie będą mówiły o tym, co się tak naprawdę wydarzyło przez te 25 lat. Co było za czasów PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jakby ktoś nie wiedział, co to za skrót. Rok 89 z pierwszymi wolnymi wyborami 4 czerwca 1989 roku ze słynnym wystąpieniem pani Asi Szczepkowskiej, która ogłosiła wszystkim, że od tego momentu już nie ma socjalizmu, jesteśmy wolni. Będzie też omawiana historia środowiska, sytuacja niewidomych w kraju i za granicą w ujęciu historycznym. Czy zmniejszamy dystans? I myślę sobie, że warto uczestniczyć w tym panelu, który może jakoś te osoby, które prowadzą panel, to są bardzo zasłużone osoby dla Związku Niewidomych i dla Akademii Pedagogii Specjalnej i dla ośrodka w Laskach. Więc warto tych ludzi zapytać o to, co można dalej zrobić. Jest też ciekawa rzecz przygotowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Mianowicie o 16:00 ma się odbyć pokaz filmu z audiodeskrypcją Nietykalni. Sam jestem ciekawy, jak wygląda ten film. Widziałem ten film już chyba z 12 razy. Sam go w audiodeskrypcji przedstawiałem moim uczniom niewidomym w ośrodku. Jestem ciekawy, jak on jest przygotowany dla Państwa tutaj. Tak się stało, że te wszystkie nowe filmy DVD, które są wypuszczane na rynek, pytają nas, czy chcemy ten film obejrzeć z audiodeskrypcją. O audiodeskrypcji wiele się mówi, wiele się pisze. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Film jest ciekawy, opowiada prawdziwą historię niepełnosprawnego, bogatego człowieka żyjącego we Francji, który jest bardzo trudny w kontaktach i przez przypadek właściwie zaczyna nim się opiekować człowiek młody, który tak do końca nie chce pracować. To jest Dris. Dris wprowadza tą osobę niepełnosprawną w zupełnie inny świat. Świat, który jest bliski nam. Bardzo ciekawy film. Myślę, że warto go obejrzeć. A potem oczywiście skomentować, czy audiodeskrypcja pozwoliła Państwu uczestniczyć dokładnie w tym filmie. Moi uczniowie niewidomi, kiedy im opowiadałem ten film, powiedzieli, że wolą, kiedy ja to opowiadam, niż audiodeskryber. Jestem ciekawy Państwa uwag. Drugi panel dyskusyjny, który też będzie miał miejsce, poprowadzi pani Monika Cieniewska ze zbioru działów dla niewidomych. Okay. Czyli mamy już przedstawiciela firmy Optolek, to zapraszamy bardzo serdecznie. Tutaj zapraszamy pana, tak, z firmy Optolek do prezentacji swoich produktów. A jednak Perkins, pan Alan tu mi podpowiada, no to zasłużona firma Perkins, tutaj zapraszamy bardzo serdecznie. Czy będzie ktoś tłumaczył, tak, tu jest, proszę, zapraszamy tutaj.
Hello everyone.
Witam serdecznie wszystkich.
I'm John Price from Perkins School for the Blind in the United States.
Nazywam się John Price i jestem ze szkoły dla osób niewidomych w Perkins School for the Blind.
And then translating to Polish is also my colleague Marta Bielawska, who has studied at Perkins, and she is a teacher for the blind and visually impaired.
A obok mnie stoi moja tłumaczka, to Marta Bielawska, która była w szkole Perkinsa w trakcie stypendium oraz nauczycielka dzieci niewidomych i słabowidzących. Witam Państwa bardzo serdecznie.
It's an honor for us to be able to address this meeting today. Thank you for having us here.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo się cieszymy, że możemy tutaj z Państwem być. I to dla nas zaszczyt po raz kolejny gościć na konferencji Reha for the Blind.
Perkins is the oldest school for the blind in the United States, and it is the school that Helen Keller and her teacher Ann Sullivan attended.
Szkoła Perkins School for the Blind jest najstarszą szkołą dla osób niewidomych i słabowidzących w Stanach Zjednoczonych. Jest to szkoła, do której uczęszczała słynna głuchoniewidoma Helen Keller i jej nauczycielka.
Has anyone heard of Helen Keller?
Czy ktokolwiek z Państwa słyszał kiedykolwiek o Helenie Keller? Prosimy.
Okay, I see some hands in the audience.
Cieszę się bardzo, że widzimy kilka dłoni, które się uniosły.
Perkins still operates a school for the blind, but we also do trainings in over 65 countries around the world, and we make equipment for people who are blind and visually impaired.
Więc szkoła Perkins School for the Blind cały czas istnieje, uczą się w niej dzieci niewidome i słabowidzące, ale oprócz tego Perkins International prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz pracuje w ponad 65 krajach na całym świecie, ale to nie jedyna działalność Perkinsa. Oprócz tego Perkins produkuje różne produkty, które są wykorzystywane w nauczaniu osób niewidomych i słabowidzących.
Our partner in Poland is Altix, and they help us develop products that people in Poland need to learn if the children are blind or visually impaired.
W Polsce partnerem Perkinsa jest firma Altix i tam można, z tym partnerem można skontaktować się, jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem sprzętu, który produkuje Perkins.
If you visit our booth while you're here, you'll see two of our newest products. One is called the Smart Brailler and the other is called the Light Aid.
Jeśli będą się Państwo przechadzać po wystawie dla wystawie sprzętu, zachęcamy do odwiedzenia naszego stanowiska. Można tam zobaczyć dwa najnowsze produkty. Jednym z nich jest maszyna brajlowska, nowoczesna Smart Brailler oraz specjalny wyświetlacz, którego można używać w edukacji dzieci słabowidzących, który się nazywa Light Aid.
These products are designed for teachers of children who are blind or visually impaired, but also to help the students learn and to help parents help children with their homework.
Te produkty zostały wymyślone dla nauczycieli dzieci niewidomych i słabowidzących, ale także dla rodziców, po to, by wspierać edukację małych dzieci niewidomych i słabowidzących.
So we would love to show you how these products are changing the way blind and visually impaired children learn to read.
Więc z wielką przyjemnością będziemy się dzielili z Państwem tym, w jaki sposób można używać tych urządzeń w trakcie pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
As I mentioned, Perkins is involved in programs in over 65 countries around the world, including Poland, including the United States, including Ghana, which is a place that Marta has been teaching. And we are interested to talk to you about some of your experiences if you're involved with teaching children who are blind or visually impaired.
Tak jak wspominałem, Perkins współpracuje ze specjalistami pracującymi z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi w ponad 65 krajach, między innymi w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Ghanie, czyli w miejscu, gdzie Marta prowadzi projekty. I jesteśmy bardzo zainteresowani rozmowami z Państwem na temat edukacji i nowych możliwości w edukacji osób niewidomych i słabowidzących.
So Perkins works with governments in many different countries, and we know a lot about teaching children who are blind, but we don't know everything. So we want to find out your experiences and your some things that may be working well for you or some things that you don't think work very well. Please come and talk to us.
Jako przedstawiciele Perkinsa współpracujemy w różnych krajach z ministerstwami edukacji, z różnymi instytucjami, które są odpowiedzialne za edukację osób niewidomych i słabowidzących, ale nie wiemy wszystkiego, więc jesteśmy bardzo zainteresowani i chętnie porozmawiamy o tym, co w waszym przypadku udaje się robić, co przydaje się wam w edukacji osób niewidomych i słabowidzących, a także co moglibyśmy zrobić wspólnie lub co moglibyśmy ulepszyć, żeby ta praca była lepsza w przyszłości.
So thank you for your time. I'm going to be wearing my Boston hat so that I'm easy to find. And please come by our Perkins booth and we'll love to show you the new things that we've been working on.
Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Ja dzisiaj będę nosił czapeczkę z znakiem Bostonu, żeby łatwo było mnie rozpoznać. Bardzo serdecznie zapraszamy do naszego stoiska i czekamy na państwa przy stoisku.
So thank you to Marta and I'd like to introduce Jim Poors, who is coming up to talk to you from Optilec.
Bardzo dziękuję Marcie i a teraz zapraszamy osobę kolejną, która będzie mówiła o firmie Optilec. Dziękujemy.
Bring it on. Okay, good.
Thank you. Thank you. Firma Optilec. Zapraszamy. Hello. Yeah. Dzień dobry. It's the only Polish I know, so I repeat it every time I'm coming here for doing a little talk to you. I'm so happy to be here again at the last show for me, this year at least. It's always nice to be here with so many people that have the same issue with sight. And every year we try to bring something new to the Polish market. And this year we at Optilec came up with a new CCTV called the Clearview C.
Szanowni Państwo, dzień dobry, to było jedyne wyrażenie, jakie znam w języku polskim. Bardzo chciałem podkreślić, się bardzo cieszę, że jestem z Państwem po raz kolejny. W tym roku to jest ostatnia wystawa dla mnie. Bardzo się cieszę, że jestem wśród ludzi, którzy tak jak ja mają problemy ze wzrokiem. Co roku staramy się Państwu przywieźć coś nowego z firmy Optilec. W tym roku jest to specjalny powiększalnik.
I think it's the best thing for you all to have a look at the latest Help magazine, where there is a big and a nice description of our new product, the Clearview C. But even the best thing is to come to our booth and have a hands-on feeling of the unit. See how much freedom you get when you sit behind a CCTV like this.
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska. Tam będzie można przekonać się, jak funkcjonuje nasze urządzenie. Ono zostało również opisane w magazynie Help bardzo szczegółowo, natomiast myślę, że najlepiej będzie poczuć, jak wielką wolność daje to rozwiązanie u nas na stoisku.
And we at Optilec think that we have made a new way of reading with a CCTV. And it's a different design, it looks different, it feels different. So please come by our booth and really have a look at the unit and maybe vote for it again for the Idol of the Year, as we're still going for that.
Zapraszam Państwa zatem, to jest zupełnie nowe rozwiązanie, całkowicie nowy projekt. Zapraszam serdecznie do stoiska i mamy nadzieję, że obdarzą nas Państwo zaufaniem i będziemy mieli szansę zdobyć idola.
So I would like to thank you all for listening to my short presentation and I hope to see you at my booth and I want to thank the Foundation Chance for giving us the opportunity every year to come in contact directly with all the people in Poland that need our products. Thank you very much.
Zapraszam zatem serdecznie do stoiska i na koniec chciałem podziękować za wysłuchanie i podziękować Fundacji za możliwość przyjeżdżania do Państwa co roku i prezentowania naszych rozwiązań. Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Zapraszamy firmę Kreator 3D do przedstawienia swojej oferty, swojego produktu. Bardzo serdecznie. Nie wiem, czy dwa mikrofony będą potrzebne. O, dwa mikrofony, proszę bardzo. Akurat dzierżę dwa mikrofony. Jeden, proszę.
Tam jest prezentacja. Możemy prosić o uruchomienie? Wysyłaliśmy wczoraj do 18 do pani Magdaleny.
Halo, halo. Raz.
Dzień dobry Państwu. Za chwileczkę zostanie uruchomiona prezentacja, bo jest ona bardzo istotna do tego, co chcemy powiedzieć, co chcemy pokazać. Oczywiście zapraszamy również na stanowisko. Będzie mapka pokazana, stanowisko L6 na sali wystaw. Jesteśmy firmą Kreator, która Państwu może pokazać, czym jest druk 3D i w jaki sposób można go wykorzystać w technologii, która pomaga osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Jak za chwileczkę Państwo będą mogli... O, jest, super. Oczywiście, dobrze, dziękuję. Już na pierwszym slajdzie widać, jak to urządzenie wygląda. Jest to urządzenie typowo biurowe, które zmieści się praktycznie w każdym dostępnym pomieszczeniu, w każdym biurze. A to, co w tym urządzeniu jest budowane, to jest tak naprawdę, cytując osoby, które już miały okazję zobaczyć, no jest to na swój sposób magia. Ale o tym opowiemy już przy kolejnych slajdach. Tu jest tylko krótka informacja, bo... Na pewno postaramy się Państwu teraz przybliżyć jak najbardziej, czym jest druk 3D i w jaki sposób możemy go wykorzystać do pomocy. Natomiast nic tak nie pomoże i nie pokaże tego, jak rzeczywiste przyjście, dotknięcie modelu fizycznego, których jest pełno na naszym stanowisku. Także zapraszamy na salę wystaw na stanowisko L6. Przemku...
Tak, w kilku słowach. Jesteśmy producentem drukarki 3D, polska myśl technologiczna, polscy inżynierzy i polski produkt. To, co nas wyróżnia, to że, może pokażę od razu tutaj też, dlaczego jesteśmy. Pokazujemy, że na drukarce 3D możemy wydrukować tabliczki brajlowe. To jest zupełnie tańsze wykonanie niż to, co proponują producenci obecnie do tej pory znani na rynku, a my też jesteśmy pierwszą firmą w Europie, która pokazuje możliwość wykorzystania drukarki 3D nie tylko do prototypowania elementów mechanicznych, ale również właśnie do tabliczek Braille'a. Zapraszamy do nas na stoisko, opowiemy o tym więcej. Teraz lecimy dalej.
To jest jeden z przykładów. To jest tabliczka, której alfabetem Braille'a możemy tak naprawdę wykonać dowolny napis. Oprócz tego jednym z najbardziej istotnych elementów, w jakich możemy wykorzystać drukarkę 3D przy pomocy, to są obiekty służące dydaktyce, czyli każdego rodzaju do wykorzystania w jednostkach edukacyjnych, od możliwości pokazania każdej naprawdę budowli, która występuje na świecie, w oczywiście odpowiednio zminiaturyzowany sposób, również elementów biologii, chemii. Każdy z takich eksponatów, które za chwileczkę pokażemy na zdjęciach, będziecie mogli Państwo zobaczyć również na naszym stanowisku. Oczywiście w tym momencie, jako że cały czas się rozwijamy, cały czas się uczymy i mamy ten zaszczyt i przyjemność współpracować już z częścią tutaj Państwa gości. W tym momencie już przechodzimy do takiego etapu, gdzie próbujemy już i testujemy chociażby mapy wydrukowane w technice drukarki 3D, a które mogą pokazać, w jaki sposób się poruszać. I to w bardzo naprawdę szybki sposób, poręczny, i to wszystko cały czas z tego urządzenia, które Państwo widzieli tutaj na prezentacji, a które można zobaczyć dzisiaj na żywo. I co jest ważne, bo dla Państwa informacji z dzisiejszej prezentacji, to tak naprawdę jest pole robocze, które to w każdej płaszczyźnie, tu jest podane 19, tak naprawdę do 20 cm każdej osi można zbudować dowolny model, który u Państwa na komputerze jest w formie płaskiej, można go przenieść do modelu fizycznego i zrobić z nim praktycznie wszystko. To jest tak naprawdę ta najważniejsza informacja. Szczegóły techniczne to z przyjemnością opowiemy na naszym stanowisku. A teraz naprawdę już ciekawe rzeczy.
Tak, teraz kilka rzeczy wyjaśnimy. Tutaj właśnie prezentujemy prototypowe rozwiązanie. To jest konwerter do tabliczek brajlowych, które są drukowane z drukarki 3D. Czyli tutaj wpisujemy, to Andrzej pokaże, tutaj wpisujemy tekst. To jest od razu przerabiane do modelu 3D, który widać tam na górze ekranu. I w kolejnym etapie podajemy do komputera plik, który na przykład może być właśnie tą tabliczką i ją drukujemy. To jest bardzo prosty konwerter z naszego punktu widzenia. Od strony osoby, która nigdy nie miała styczności z drukarką, może to się wydawać trudne, ale powtarzamy, zapraszamy do nas później na stoisko, opowiemy o innych rzeczach.
Bardzo ważna informacja odnośnie tego konwertera. Jest to software tak zwany open source, czyli każdy z Państwa może go wykorzystać w sposób darmowy na podstawie adresu internetowego, czyli tak naprawdę nie wymaga to dodatkowych nakładów finansowych, żeby móc przetłumaczyć z tekstu oryginalnego na alfabet Braille'a i od razu zapisać do pliku, który widzi drukarka i jest w stanie przełożyć na model trójwymiarowy. Także jest to rozwiązanie otwarte, dostępne dla każdego.
Ja tutaj Państwu pokażę, na jak początkowym etapie jest temat drukowania na drukarce 3D tabliczek brajlowych. Tutaj pokazujemy screen z największej biblioteki na świecie w tej chwili istniejącej z plikami do druku 3D. Chodzi o to, że nie każdy potrafi modelować obiekty na drukarkę 3D, i w tej chwili jest już na świecie ponad 100 dużych bibliotek, takich nazwijmy to App Store, do smartfonów, gdzie pobieramy aplikacje. To jest taki typowy, w cudzysłowie, App Store z modelami 3D, na którym jest już w tej chwili ponad 300 tysięcy plików do pobrania. Darmowych, tak jak w typowym App Store, albo tam za 1-2 dolary. I tu pisaliśmy kategorię Braille. Jest tylko ponad 300 tysięcy obiektów, które są w tej bibliotece, jest tylko 242 obiekty dedykowane do Braille'a. Także pokazujemy Państwu moment, który jak za rok pojawimy się na tej konferencji, to prawdopodobnie jak pokażemy znowu ten slajd, to tam już będzie wpisanych kilkadziesiąt tysięcy.
Kolejnym bardzo ciekawym elementem, i to już są rzeczy, które rzeczywiście możecie Państwo zobaczyć, to jest akurat przykład firmy z Singapuru, to są elementy, które wchodzą też do Europy i mamy tą przyjemność też, że wchodzą za naszym pośrednictwem. Jest to technologia, która pozwala przenosić wspomnienia na druk 3D, czyli przenoszenie za pomocą programów CAD-owskich z oryginalnych zdjęć w pliki trójwymiarowe, które następnie możemy wydrukować przy pomocy naszego urządzenia drukarki Creator 3D Motion. Czyli ze zdjęcia jest to wyciągane, no oczywiście przy odpowiednich programach, i każde ze zdjęć, które do tej pory stanowiło tylko płaską powierzchnię, możemy w pełni dotykalny trójwymiarowy model najpierw go zaprojektować, a później na takiej drukarce zbudować. Tutaj jeszcze kilka przykładów, bo odnoszą się do tego samego. Mogą to być kubatury budynków. No praktycznie wyobraźnia jest tym elementem, który stanowi limit możliwości wykorzystania tej technologii przy przenoszeniu zdjęć w świat kształtu i świat dotykowy, ten, który tak naprawdę chcemy Państwu przedstawić. Kilka słów, bo to jest niesamowity przykład. Brandon Borelli, niewidomy fotograf, który potrafi za pomocą zmysłów, i to jest bardzo niesamowita sprawa, robi zdjęcia, które wyczuwając ciepło słońca, bryzę od morza, czy nawet układ piasku, jest w stanie tak ułożyć się z aparatem fotograficznym, że robi niesamowite zdjęcia, a o tym, żeby się później przekonać, jak one wyglądają, to dokładnie zostaje mu to zdjęcie wyciągnięte za pomocą programów CAD-owskich do elementu, który on może, pan Borelli, sprawdzić, dotknąć i przekonać się, jakie zrobił zdjęcie. I nie tylko jako autor zdjęć jest przekonany o słuszności kierunku, w jakim podąża, ale również te zdjęcia służą osobom, które no, rzeczywiście mogą się zachwycać fotografiami. Dobra. Jeszcze jest sytuacja kolejna. Szkoła w Japonii. Cudowna sprawa i być może, jeżeli nam się uda, będziemy szli w tym kierunku, żeby coś podobnego zrobić. To jest pilotażowy program, drukarka, w której program zaangażowało się Yahoo, wielki potentat, która za pomocą głosu, kiedy dziecko podchodzi i wymawia na przykład tyranozaur, to w tym momencie, tak samo jak wyszukiwarka w telefonie na podstawie głosu, szukę tego pliku odpowiednio zapisanego w programie w pliku STL, aby go od razu wprowadzić do drukarki i zbudować model trójwymiarowy. Niesamowita sprawa, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie jeszcze na etapie pilotażu. Ten program nie został ukończony, więc tu jest kolejne duże pole do popisu.
Tak, to jest uruchomione w Japonii i również Japonia jest jedynym krajem, który tak na razie pokazuje właśnie wykorzystanie drukarki 3D do druku tabliczek brajlowych. W Europie, powtarzam, jesteśmy pierwsi. To pokazujemy kolejne wykorzystanie. Tam Państwo u góry widzicie również tabliczki drukowane dla osób niewidomych. Tu jest na przykład rondo pokazane. W Japonii również w tej chwili jako pomocy naukowe dla osób niewidomych w różnych stowarzyszeniach bądź szkołach, przede wszystkim dla dzieci młodszych, są drukowane tabliczki na drukarce 3D, które na przykład pokazują dotarcie do linii metra, do sklepu, do domu. To są przykłady właśnie pokazane. Na dole widzimy książkę, również wydrukowaną na drukarce 3D, gdzie mamy pokazane elementy budowy ciała, a zdjęcie środkowe, to jest ciekawe, to jest współpraca z NASA, i NASA udostępnia pliki, gdzie można wyciągnąć elementy z powierzchni, na przykład Księżyca, Marsa bądź innych planet, i to też jest wyciągane do góry i drukowane jako pomoc naukowa z drukarki 3D do szkoły.
I już powoli kończąc, ze względu na cały harmonogram tutaj spotkań. Dodatkowo mówiliśmy tutaj o książkach i to jest kolejny przykład. Tradycyjne książki, historie opowiedziane drukiem, przenoszone jako opowieści, wyciągane za pomocą również programów kadowskich do plików, które są drukowalne na drukarkach 3D. Co ciekawe, każde dziecko, które rozpoczyna edukację, może indywidualnie do swojego poziomu, czy to dzięki rodzicowi, czy nauczycielom, dopasować indywidualnie do toku nauczania poziom, na jakim znajduje się dana bajka czy historia, i pobudzać równocześnie od bardzo wczesnego wieku wyobraźnię. I kończąc powoli, takie elementy jak budowle, budynki znajdziecie Państwo na naszym stanowisku. Niesamowita możliwość, i tu mamy do pokazania, tak,
pałac kultury. Tutaj mamy pałac kultury, jakby nawiązując do tego, tak?
Takie rzeczy właśnie w tym momencie powstają na naszym stanowisku. I powoli kończąc, bo wiemy, że czas jest ograniczony, wiemy, że w tym momencie nie ma jakby sesji z pytaniami tutaj od organizatora, jest taka informacja, także dla każdego Państwa, kto chciałby bliżej poznać technologię, my zapraszamy do siebie na stanowisko L6, czyli w sali wystaw, a również będzie nam niezmiernie miło, jeżeli Państwo oddacie głos na nas w kategorii IDOL, czy to urządzenia, czy jego firmy, będzie to dla nas na pewno duża motywacja, żeby jeszcze bardziej skupić się na nie tylko samym urządzeniu, ale wykorzystaniu go do właściwej pomocy.
Także chciałem jeszcze nadmienić, że w dniu jutrzejszym mamy również warsztaty, więc również serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z pytaniami albo z chęcią poznania naszej drukarki. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy firmie Kreator 3D. Zapraszamy firmę Shinano Kenzi do przedstawienia. Tutaj z tłumaczem będzie. Tak, potrzebujemy dwa mikrofony. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Hello. Please.
Thank you. Dziękuję.
Tak, wszystko działa.
So Adam, can I use the yeah. It's here?
I think so.
Perfect. Already?
Okay.
That's the one.
Good afternoon, everyone.
Witam wszystkich.
I am Bruno Cosette from Shinano Kenshi.
Jestem z firmy Shinano Kenshi.
I'm responsible for the distribution of Plextalk players in Europe.
Zajmuję się rozprowadzaniem książek mówiących Plextalk w Europie.
And I'm very pleased to have Barbara to translate this short presentation.
Barbara będzie tłumaczyć tą krótką prezentację.
I will talk to you about the Plextalk Linio Pocket, which is a talking book player and recorder.
Opowiem teraz o Plextalk, książce mówiącej, która ma dostęp do internetu.
So it's a portable player, it just fits in the palm of my hand. It's a very small player, just I can hold it in my hand.
Jest to bardzo mały odtwarzacz, można go zmieścić w dłoni.
Regarding the general specifications, it has 8 GB internal memory.
Ma 8 GB pamięci.
It works with an SD card and can support SD cards up to 32 GB.
Może odtworzyć nawet 32 GB.
It can also connect to external USB media.
Może łączyć również z odtwarzaczem USB.
And it has the possibility to work with the DAISY online protocol.
I istnieje możliwość łączenia się z DAISY, czyli pobieranie książek przez z biblioteki bezpośrednio.
There are a number of libraries in Europe that allow the direct delivery of books from the library onto the player.
Można pobierać książki bezpośrednio z biblioteki, bez pośrednictwa komputera, prosto właśnie na to urządzenie.
So regarding the possibilities of the players, it can read DAISY books.
Ten odtwarzacz może czytać książki formatu DAISY.
So you have also specific keys to select the navigation level.
Posiada specjalne klawisze, które umożliwiają poruszanie się po tym odtwarzaczu.
It will work as well with the MP3 books. It can also read books in the format MP3.
Może również czytać książki w formacie MP3.
And also the majority of audio formats.
I formaty audio.
It also can read text documents, so Word documents, PDF, EPUB.
Może również czytać dokumenty tekstowe w Wordzie, w PDF-ie.
That kind of text documents are read with the internal text-to-speech engine. With the synthetic voice, they are read with the synthetic voice.
Mm-hmm. Posiadają głos syntetyczny.
It has also Wi-Fi functionalities to stream internet radio or download podcasts.
Posiadają Wi-Fi, połączenie Wi-Fi, dzięki któremu można łączyć się z internetem.
And the player also contains a calendar function and an alarm function.
Urządzenie posiada również kalendarz i budzik, nastawienie alarmowe.
One of the advantage of the recording function is that you can record in the DAISY format.
Jedną z zalet produktu jest to, że może odtwarzać w formacie DAISY.
So for example, during a recording or after a recording, you can insert some bookmarks in your recordings.
W czasie odtwarzania lub po nim można umieścić tam książki.
You can also delete a section of your recording, a section between two headings.
Można również przejść do sekcji pomiędzy dwoma nagłówkami.
So that you can keep only the relevant part of the recording
można wykasować również tę sekcję, żeby utrzymać tylko, żeby pozostała tylko ta, która jest w danym chwili potrzebna.
The player is used by thousands and thousands of users across the world.
Produkt jest używany przez tysiące użytkowników w całej Europie.
From Japan, South Africa, North America, Russia or Europe.
Również w Japonii, Południowej Afryce, Rosji, Ameryce Północnej.
It's especially useful for students, people in a working environment or people leading active lives.
Jest szczególnie przydatne dla uczniów, osób pracujących, czy ogólnie osób, które prowadzą aktywny tryb życia.
Because of the variety of things you can do with a player.
Z powodu szerokich możliwości, które produkt zawiera.
There are already hundreds of users of this player in Poland.
Produkt jest używany również przez wiele osób w Polsce.
The player is distributed by Altix.
Jest rozprowadzane przez firmę Altix.
And if you want more information on our players, I invite you to come to our booth.
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać więcej informacji dotyczących tego produktu,
we are just located next to the booth of Altix.
Posiadamy stanowisko tuż przy stanowisku Altix.
Thank you for your attention.
Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy firmę Bravo do przedstawienia swojego produktu. Firma Bravo.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Opowiem o produktach Miracle. Obiecuję, że będzie to już szybko. Tak się będę starał. Takie najpierw pytanie. Pewnie, albo czy wiecie Państwo, skąd się wzięły dotykowe telefony, smartfony? Taką można odpowiedź na to. Telefony wzięły się stąd, że rozwój technologiczny w branży telekomunikacyjnej, w branży elektronicznej, rozwój paneli dotykowych umożliwił i tak dalej, i tak dalej. A chcę Państwu powiedzieć o innej drodze, jak te telefony powstawały. Mniej więcej 10 lat temu w firmie Apple na spotkaniu, takim roboczym spotkaniu, gdzie Steve'a Jobsa z jego pracownikami, w pewnym momencie on wziął telefon do ręki, ówczesny telefon, popatrzył na niego i powiedział, to zwykłe, tu już było niecenzuralnie. Dalej powiedział, że był to telefon, który ma wprawdzie mnóstwo funkcji, z których on nie potrafi skorzystać, do których nie ma dostępu. Oraz te, które są dla niego użyteczne, są poukrywane, schowane tak głęboko, że nieużyteczne całkowicie. Szef ogromnej firmy komputerowej. Myślę, że wielu z nas miało takie problemy wielokrotnie. Bez względu na to, czy widzimy tylko częściowo, czy nie widzimy wcale. I tak powstała idea takiego telefonu intuicyjnego, który miał być i przez moment rzeczywiście był telefonem prostym w obsłudze, który służył użytkownikowi do tego, żeby wszystkie potrzebne rzeczy były na wyciągnięcie ręki. Ale informatycy, marketingowcy zadbali o to, żeby współczesne smartfony były już uzupełnione w szereg funkcji tak głęboko schowanych, żebyśmy znów nie mogli z nich korzystać. Pewnie nie mylę się, kiedy taką tezę postawię, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę telefon, który trzymamy w rękach, potrafi zrobić. Teraz trochę było smutno, a teraz będzie trochę ciekawiej. Może nie ciekawiej, a weselej. Rozwój technologiczny zarazem spowodował to, że mamy produkt o fenomenalnych możliwościach. Znów takiego porównania użyję. Na pewno wiecie Państwo o tym, że komputery, powiedzmy tak sprzed 10, a nawet chyba już 15 lat, miały moc obliczeniową znacznie większą niż te komputery, które podczas II wojny światowej w Armii Stanów Zjednoczonych były budowane i które zajmowały powierzchnię hali fabrycznej i pobierały moc lokomotywy. Ale nie wiem, czy ktoś myślał o tym, że telefony, które teraz mamy w rękach, one z kolei mają moc obliczeniową taką, jak komputery stacjonarne sprzed kilku lat. Tak to się zadziało. Co nam to daje? Mamy potężne narzędzie w rękach, które możemy z łatwością wykorzystać. ale teraz będzie jeszcze troszkę o korbie. Na pewno znacie Państwo taką historię, gdzie ktoś mówi, narysuj mi korbę, albo powiedz, jak wygląda korba. Narysować jest bardzo łatwo, prawda? Trzy ruchy. Opowiedzieć, jaki kształt ma korba, już jest bardzo trudno. Współczesne telefony są budowane w taki sposób, że osoba, która z dysfunkcją wzroku chce z niego korzystać, albo korzysta z programu udźwiękawiającego, albo namacanego. Przepraszam za to określenie, ale w ten sposób jest w stanie z podstawowych funkcji skorzystać, tak? Ona tak naprawdę próbuje opisywać korbę. Te telefony nigdy nie były zbudowane w ten sposób, żeby służyć osobie z dysfunkcją wzroku. Tam mamy nakładki, które mają umożliwić pracę, ale nie są to produkty przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku. Tak? To tylko pewien rodzaj protezy. Ja przynajmniej tak to oceniam. A co byście Państwo powiedzieli, gdyby telefon był zbudowany w taki sposób, że ekran nie byłby nam w ogóle potrzebny, a my konwersowalibyśmy z nim? Nie wiem, pozwolicie na krótki przykład? Okej, momencik. Nie mam telefonu do wszystkich z Państwa. Mógłbym wydzwonić po kolei, tak? Ale mam koleżankę, która ma swój telefon, więc pozwolę sobie z tego skorzystać.
W czym mogę Ci pomóc?
Zadzwoń do Gosia Bauer. Pomyliłem mikrofony, może być kłopot. Przepraszam, wywołam to jeszcze raz. A, dobra, okej, okay, rzeczywiście. To może zrobię inaczej. Która godzina?
14:50.
Jest to słyszalne? Całkowicie, tak? Słabo? Aha, okej. Okay. Zadzwoń do Gosia Bauer. I co? Zadzwoń do Gosia Bauer.
Zadzwonić do Gosia Bauer?
Tak.
Dzwonię do Gosia Bauer.
Mam nadzieję, że tam już u koleżanki coś słychać. Słychać? Nie wiem, może z mikrofonem podejdę. Wyciszony, tak? Okej, okay, dobra, to ja tu tak szybciutko. Okej. Okay. Obiecałem, że nie będę przedłużał. Pokazać tak samo, że można z SMS-em? Pokazać czy nie? Pokazać, okej. Okay. SMS do Gosia Bauer.
Podaj treść SMS.
Czy podoba się Pani ta aplikacja?
Wysłać SMS. Czy podoba się Pani ta aplikacja?
Wyślij. SMS już trudniejszy do odczytania, ale myślę, że możecie mi Państwo uwierzyć, że jak z kontaktem, podobnie wyszło z SMS-em, tak? Tak wyobrażamy sobie działanie telefonu, który jest naprawdę przystosowany do osoby z dysfunkcją, tak? Nie walczymy z nim. Drugie zastosowanie, mam nadzieję, że jest, o, nie ma niestety na rzutniku, z telefonu zrobiliśmy lupę elektroniczną. Ponieważ smartfon posiada z reguły doskonałej jakości aparat fotograficzny, doskonały ekran i bardzo szybki procesor, to kompilując te rzeczy ze sobą, można uzyskać lupę elektroniczną o własnościach, nie chcę obrażać konkurencji, ale przewyższających możliwości innych lup. Tak? Na przykład nasza lupa jest w stanie zdefiniować fałszywe kolory takie, jakie chcemy. Jeżeli ktoś będzie chciał, żeby były to kolory fioletowe na różowym, to takie będą. A jeżeli będzie chciał, żeby ten fiolet był jasny, bo tak widzi lepiej, a żółty był bardzo intensywny, to również. Można to zrobić całkowicie dowolnie. Ponieważ wspomniałem o tej dobrej optyce. Taka lupa elektroniczna może powiększać do 70 razy. I ten obraz jest dobry. Przy okazji bezprzewodowo wysyłać to na obraz telewizora, jeżeli chcemy mieć naprawdę gigantyczne powiększenie. Oczywiście może taki tekst również głosem syntetycznym przeczytać. To nie jest nasza zasługa. To jest zasługa współczesnych telefonów komórkowych, które jeśli wziąć modele z wyższej półki, mają tak niesamowite możliwości z uwagi na niesamowite procesory w nich zawarte, że te własności no, po prostu można uzyskać, zobaczyć. I to tyle. Zapraszam do naszego stoiska. Jeżeli Państwu spodobają, również bierzemy udział w nominacji do Idola. Jeśli Państwu spodobają nasze produkty, nasza lupa elektroniczna z tym, że właśnie asystentem, to serdecznie zapraszam. Zapraszam też osoby, które chciałyby nam powiedzieć, że jeszcze byłoby fajnie, żeby coś się mogło ciekawego znaleźć w telefonie, a ja obiecuję, że my będziemy nad tym pracować. Dziękuję Państwu.
Bardzo dziękujemy za prezentację firmie. Dziękujemy bardzo. No i na koniec został nam deser, jak to bywa w różnych tortach. Tutaj taka wisienka jeszcze dla naszego tortu tutaj. Chcemy, by zaprezentował się tutaj nam dwie osoby. Mianowicie opowiedzieli nam panowie, pan Leszek Szmaj ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach o takiej nowej dyscyplinie, myślę, sportu dla osób niewidomych. Tenis stołowy dźwiękowy. Razem z panem Adamem Kalbarczykiem tutaj będą nam mówili, tylko że pan Adam będzie mówił o ping-pongu, tak? Dla osób niewidomych. Zapraszamy pana Leszka na początek, aby nam opowiedział o tym, na czym polega gra w ping-ponga. Tak? W tenis stołowy, dźwiękowy. Zapraszam. Nie, rzutniku nie. Okej. Okay.
No. Dzień dobry, Leszek Szmaj. Cieszę się, że mogłem tu gościć u Państwa i mieć okazję powiedzieć parę słów o dyscyplinie tenis stołowy dźwiękowy, która pojawiła się w naszym ośrodku w Owińskach w październiku 2011 roku. Jest to dyscyplina, która łączy w sobie bardzo wiele walorów terapeutycznych, pozwala na podnoszenie własnej osoby u dzieci, które na co dzień nie mają kontaktu z wychowaniem fizycznym z uwagi na wady wzroku. Jest to dyscyplina, która łączy w sobie kształtowanie wielu elementów motorycznych. Duża motoryka, balans całego ciała, mała motoryka, praca rąk i mikromotoryka, ta najważniejsza, czyli oczy niewidomego, palce, dotyk piłeczki, sposób jej podania, ilość trafień, satysfakcja, zwycięstwo. Można by o tym bardzo dużo mówić. Nie będę się tutaj, nie chcę Państwu niczego sprzedawać. Chcę podzielić się tą informacją, bo być może w Waszym środowisku, w Waszym otoczeniu znajdą się osoby zainteresowane uprawianiem tej dyscypliny, a przyniesie to bardzo duży efekt, nie tylko ten mentalny, indywidualny, ale również efekt grupowy, ponieważ można tą dyscyplinę uprawiać i w singlu, i w deblu, i w mistrzostwach również drużyn. Mamy już za sobą pewne sukcesy. Odbyły się kilka mistrzostw Polski, Puchar Polski. Podzieliłem się tą ideą z nauczycielami wychowania fizycznego w ośrodkach dla dzieci niewidomych w Krakowie, w Bydgoszczy, w Dąbrowie Górniczej, w Łodzi, we Wrocławiu, w Gliwicach. Także sporo już ośrodków uprawia tę grę, a nie ukrywam, że poziom adrenaliny, jaki wydziela się w momencie, kiedy są walki finałowe, jest największą nagrodą dla tych uczestników i dla opiekunów, którzy no, stwarzają im możliwości uprawiania właśnie sportu indywidualnego, jakże ważnego w rywalizacji dzieci i młodzieży niewidomej. Jestem tutaj ze sprzętem, który służy do uprawiania tej dyscypliny. Dzięki organizatorom mamy do dyspozycji stół, bo stół do tenisa stołowego jest potrzebny. Poza tym z tej dyscypliny sportu, która tak się nazywa, tenis stołowy, nic innego oprócz tego stołu i piłeczki nam nie potrzeba. Nie potrzeba siatki, nie potrzeba paletek. Są określone przepisy, reguły tej gry, która pozwala na to, że staje się ona emocjonująca, wymagająca myślenia. Tutaj zaznaczam myślenia, ponieważ w sportach indywidualnych dla osób niewidomych poza szachami, warcabami i grami planszowymi w zasadzie rządzi przypadek. Tutaj w tej grze każdy ruch i zawodnika podającego i broniącego musi być przemyślany i albo przyniesie skutek pozytywny, albo nie. I jeden, i drugi jest budujący. Ten pozytywny wzmacnia. Ten zły skutek, czyli strata punktu, to jest sytuacja, kiedy zawodnik na zawodach, na treningach otrzymuje informację zwrotną od trenera, od kolegów. Musi się starać, aby poprawić własne błędy. Można by dużo o tym mówić, naprawdę walorów rewalidacyjnych tu jest wiele. Ja na koniec tylko powiem krótko, żeby Państwo sobie mogli wyobrazić, na czym polega podanie i obrona w tej grze. Wyjaśnię, gdyż ten sprzęt, który tam się znajduje, no jest w otoczeniu dużej ilości ludzi i hałasu, a przy tej grze jest potrzebna cisza. I nie wiem, czy ten turniej, o którym rozmawiałem z organizatorami, przebiegnie w sposób satysfakcjonujący. A mianowicie, podający piłkę musi ją tak podać, aby ona się dwukrotnie odbiła na polu podającego, czyli na tej połowie stołu, która jest bliżej osoby podającej. Jeśli odbije się tylko raz i przekroczy środek, czyli łączenie dwóch blatów stołu, jest to strata punktu podającego. Kolejna okoliczność, kiedy podający traci punkt, to jest wtedy, gdy ręka nie podająca piłki dotyka stołu. Jest to również utrata punktu. Następna sytuacja. Przed krótkim bokiem stołu z jednej i z drugiej strony znajdują się płotki lekkoatletyczne, których dzisiaj tu w Warszawie nie ma, ale normalnie na zawodach one funkcjonują. Są one po to, aby zawodnik miał świadomość, że naruszenie powierzchni gry, czyli stołu, również stanowi utratę punktu, czyli każde przesunięcie płotka w stronę stołu, zetknięcie się jego z blatem stołu jest stratą punktu podającego. Ponowna sytuacja straty punktu jest wtedy, kiedy podający rzuci prawidłowo piłkę, ale zagłuszy swoim zachowaniem, westchnieniem, kaszlem dźwięk odbijanej piłki. Również jest to odejmowany punkt i przyznawany przeciwnikowi. Przechodzę teraz do obrony. Obrona polega na złapaniu piłki. W łapaniu piłki może brać udział jedna i druga ręka do zgięcia łokciowego włącznie, czyli łapiący piłkę, jeśli ona się odbije o jego klatkę piersiową, gogle, buźkę, ramię, wtedy jest również strata punktu dla broniącego, czyli dłonie do zgięć łokciowych włącznie. Wspomniałem o goglach. Gogle są istotną rzeczą w tej grze, ponieważ ujednolicają warunki gry, czyli może w niej udział brać również osoba, która jest widząca lub niedowidząca i wtedy ta gra wielozmysłowa, pozbawiona zmysłu wzroku, staje się bardzo interesująca i służy budowaniu dobrej atmosfery sportowej. Na zakończenie jeszcze powiem, że nie będę się chwalił sukcesami, ale w zeszłym tygodniu byliśmy zaproszeni na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie dokonaliśmy pokazu tej gry w celu prezentacji i udało nam się zainteresować i studentów, i władze na tyle, że myślą o stworzeniu kierunku, który byłby w nazwie, miałby tenis stołowy dźwiękowy jako wiodąca dyscyplina sportowa, bo przymiarek do tenisa stołowego dla niewidomych było w historii sporo, a wydaje się, że ta jest najbardziej odpowiednia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Leszkowi Szmajowi z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Ochocińskach i prosimy pana Adama o przedstawienie zasad gry.
Witam państwa ponownie. Jak państwo już słyszeli, będę opowiadał również o ping-pongu dla niewidomych, ale jednak troszeczkę innym. Innym w taki sposób, że właściwie w ogóle niesformalizowanym. Aż tak niesformalizowanym, że nawet się nie doczekał żadnej oficjalnej nazwy. Jest to oczywiście pewna niedogodność, ale wydaje mi się, że też zaleta, dlatego że dzięki temu, że jest niesformalizowany i nie jest ujęty w sztywnych ramach, jest bardziej dostępny w takim systemie ad hoc, czyli chcemy sobie zagrać gdziekolwiek, no to gramy i po grze możemy opuścić stół, nie ma z tym żadnego problemu. Tenis stołowy, jego zasady, o których mówię, wzięły się ze zwykłej, codziennej praktyki. To znaczy, ja mam trzech braci, mam niewidomego tatę. Mam dwóch braci niedowidzących. No i kiedyś po prostu chcieliśmy sobie pograć w ping-ponga. No to my jakoś sobie radziliśmy z braćmi i graliśmy w takiego normalnego ping-ponga. No tyle, ile widzieli, tyle moi bracia odbijali, jakoś to szło. No ale w końcu chciał zagrać z nami niewidomy tata. No i mieliśmy taki zwykły, najprostszy, całkiem niedrogi stół ping-pongowy, jaki można kupić w każdym markecie. Taki, w którym grałem na przykład, jakbym miał to w szkole, jaki można spotkać w hotelach i tak dalej. No i przyszedł tata i zaczął myśleć, no jak on by mógł w to zagrać. No i w końcu po wielu, wielu próbach doszliśmy do takiego systemu, który pozwalał na grę widzącego z niewidomym. Później jeszcze doszły zasady, które jakoś tam pozwoliły grać niewidomemu z niewidomym i to też zdaje egzamin, aczkolwiek wtedy musi być jakaś asysta, no bo ktoś musi piłeczkę przynieść. Otóż idea jest taka, że mamy całkowicie zwykły stół ping-pongowy, zwykłe paletki ping-pongowe i zwykłą piłeczkę ping-pongową, najlepiej kilka, żeby nie trzeba było bardzo często po niej biegać. Niewidomy, tak jak i widzący, stoi po swojej stronie stołu, ma paletkę ping-pongową. Tak jak w normalnym tenisie, jedna osoba serwuje, druga odbija, zdobywam punkty poprzez to, że osoba niewidoma ma inne zasady niż osoba widząca. No to jest klucz, który pozwolił nam na uzyskanie takiej harmonii pomiędzy osobą niewidomą i niewidzącą. Pozwoliło to osiągnąć taki stan, że raz wygrywałem ja, a raz wygrywał mu niewidomy tata. A praktyka była taka, że wygrywał ten, kto się po prostu bardziej przyłożył do gry. O co nam chodziło od początku i co się udało osiągnąć? Zawdzięczamy to temu, że udało nam się dopracować zasady dotyczące odbić piłki, takich odbić, żeby niewidomy był w stanie usłyszeć, gdzie ona może być, a z drugiej strony, żeby widzący był w stanie ją odbić. I z tego, co pamiętam, chociaż to było już parę ładnych lat temu, więcej problemów mieliśmy z tym, żebym ja ją odbił, a nie mój niewidomy tata. Dlatego, że ja miałem taką zasadę, że muszę odbić piłeczkę w taki sposób, że ona musi się od całej powierzchni stołu odbić przynajmniej 3 razy. No to się domyślamy, że ja nie mogę jej uderzyć ani za mocno, ani za wysoko, a w ogóle nie mogę jej uderzyć za wysoko, bo w momencie odbicia przez osobę niewidomą ona nie może przelecieć nad paletką, więc nie mogę jej odbić za mocno, za wysoko. No to wymusza piłki dosyć wolne. Ale z drugiej strony, jak już mój tata odbijał niewidomy piłkę, to on miał inną zasadę. Po jego odbiciu piłka musiała się odbić tylko 1 raz, no to znowu domyślamy się, co powodowało, no straszne ściny. Prawda? Piłki mógł odbijać z całej siły, oby tylko trafił w stół. No to wtedy ja byłem 4 razy bardziej spocony niż mój niewidomy tata. No i często przegrywałem z tego właśnie powodu. Druga zasada była taka, że każdy z nas bronił jakby bramki. To znaczy niewidomy od rogu do rogu. Nie tak jak w tenisie standardowym, że odbija się jakby no całą powierzchnię swojej połowy, czyli lewo, prawo i tą swoją stronę. Niewidomy bronił tylko bramki od rogu do rogu, a widzący, żeby nie było mu za łatwo, bo tak nam wychodziło w praktyce, bronił swój koniec stołu od rogu do rogu, ale też pół długości stołu. Czyli niewidomy jak miał szerszy kąt odbicia piłki, co gwarantowało to, że no łatwiej było uzyskać długie wymiany piłek. Jest w tym systemie pewna niedogodność. No, ona jest taka, że jak gra niewidomy z niewidomym, no to właśnie ktoś musi podać piłeczkę, no bo piłeczki są całkowicie zwyczajne, takie, które się kupuje tam za złotówkę czy tam 10 groszy. No więc ktoś musi je przynieść. No a druga, tak jak wspomniałem na początku, ona jest niesformalizowana, dlatego że często niewidomy, głównie mój tata, lubi sobie oszukiwać, czy na przykład brzuchem sobie coś obroni, ale to nam wcale nie przeszkadza, żeby się dobrze bawić, a to jest najważniejsze w sporcie. No nie urządzamy w tą dyscyplinę jakichś mistrzostw Warszawy, województwa, Polski, ale nie szkodzi. Niewidomi się świetnie w to bawią. Mamy wiele takich konkursów, turniej za sobą nieoficjalnych, które organizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych i niewidomi bardzo dobrze przyjmowali tą grę, właśnie dlatego, że ona nie wymagała żadnych nakładów, po prostu bierze się piłeczkę, bierze się paletkę, trzeba się wsłuchać w te uderzenia i naprawdę niewidomi po kilku piłkach jest w stanie się wymieniać tymi piłkami z widzącym i najdłuższe wymiany, jakie miałem, naprawdę kilkanaście uderzeń, co w tenisie sportowym takim normalnym bardzo rzadko się zdarza, bo w tenisie takim olimpijskim, normalnym, no to właściwie to bardzo często te wymiany nie przekraczają dwóch piłek, no bo to są piłki bardzo szybkie, bardzo trudne do obrony, podkręcone. No a w naszym systemie można po prostu się poruszać, pobawić. I zachęcam wszystkich do tenisa dźwiękowego, o którym mówił poprzednik. Zachęcam do takiego czegoś, że jeżeli będą gdzieś Państwo spotkali na swojej drodze stół zwykły, ping-pongowy, proszę zdjąć siatkę, wziąć paletki i zachęcam do zabawy, do gry, żeby się troszkę poruszać i pobawić. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu Adamowi. A na pierwszym kongresie rodziców dla dzieci niewidomych pan Marek powiedział, że jest to niesamowita rzecz, że jeżeli coś nowego pojawia w środowisku niewidomych, jakaś gra, jakiś niesamowity program czy cokolwiek, to zaraz ma to przełożenie na to, że się spotyka to na tej wspaniałej konferencji Reha for the Blind. Także dzięki panu Markowi mógł tutaj gościć pan Leszek i opowiedzieć o nowej dyscyplinie, o czymś, co się rodzi w środowisku niewidomych. A teraz wielka, wielka radość, bo wreszcie będzie można nagrodzić dzieci, wreszcie będzie można im wręczyć nagrody, wreszcie będą mogły tutaj się zjawić nasi uczniowie, nasi wychowankowie, żeby móc być nagrodzeni. Bo jak Państwo pewno wiedzą i śledzą strony internetowe, jest taki konkurs Szlifiernia Talentów. I w tym konkursie nadszedł czas na ogłoszenie wyników. Konkurs miał taki temat: Młody wynalazca. Jak wyobrażasz sobie świat technologii w przyszłości? Otrzymaliśmy mnóstwo pięknych prac od dzieci z całej Polski. Jak to bywa w takich konkursach, wybór nie jest łatwy, żeby nagrodzić tą najpiękniejszą pracę. Wybrano 3 prace i jedno wyróżnienie będziemy tutaj z panią Magdą ofiarowywać. Zapraszamy do nas Alana Stando za pracę plastyczną Robot jak człowiek przyjazny przyrodzie. Prosimy o klaski, bo ten młody człowiek wziął udział w konkursie i zrobił coś niesamowitego. Otrzymuje nagrodę, dyplom, otrzymuje jeszcze taki zestaw fantastyczny, złożony z płyty CD i czegoś słodkiego, bo jak wiemy w sobotę rano to już święty Mikołaj będzie obdarowywał prezentami. Drugie miejsce, ach, jeszcze powiem bardzo ważną rzecz, że Alan jest podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla dzieci słabowidzących w Warszawie, czyli na ulicy Koźmińskiej. Stamtąd Adam do nas przyjechał. Drugie miejsce to nagroda dla Adriana Dąbrowskiego za pracę plastyczną Pojazd przyszłości. Adrian idzie do nas, zbliża się tu tak śmiało. Adrian, prosto, prosto. Adrian jest podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Prosimy o klaski, bo ci młodzi ludzie nie tylko, ale wyróżnienie, tak, ogromne, dyplom, nagroda wręczona i coś słodkiego na osłodę. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, o klaski. Ciekawy jestem tego pojazdu przyszłości, wizji Adriana. No i pierwsze miejsce, jak zwykle powinny być tu fanfary, powinno być napięcie, a ono rośnie. Pierwsze miejsce zajął Tercet Cantare za nagranie muzyczne pod tytułem Tropiciel. W skład tercetu wchodzą 3 dziewczyny: Gabrysia Wilga, Klaudia Muzińska, Julia Cieśnielewska i jeden chłopak, Rafał Chwalczuk. Rafała nie macie ze sobą? Nie, jest Rafał. Powiem, że to najpiękniejsze imię, bo też mam na imię Rafał. Witaj, Rafał, tutaj. Wygrani są podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 dla dzieci słabowidzących w Warszawie, czyli ulica Koźmińska. Wygrywa tegoroczny wspaniały konkurs w naszej szlifierni talentów. Prosimy o klaski dla tych młodych ludzi. Oni się zaangażowali, oni zagrali. Jest jeden wspólny prezent. Ja powiem, co to za wspólny prezent. To jest akordeon, ale ten akordeon jest malutki, taki fajowy. Będzie można na nim pograć. Oczywiście coś słodkiego. Wyróżnienie wspaniałe razem z audiobookami, na których słychać Edytę Jungowską, czyli Pippi Langström. Bardzo, bardzo gratulujemy. Oklaski. I cóż, to na dziś, w tym miejscu, na tą chwilę byłby koniec. Zapraszamy, bo tutaj odbędzie się koncert. Już widzę, zaczynamy się montować. Jest wystawa sprzętu rehabilitacyjnego. Są panele, które odbywają się w sali Rudniewa. Bardzo serdecznie zapraszam. Jest catering, kawa i drobne słodycze. Zapraszamy do udziału, a wszyscy, myślę, bardzo serdecznie zapraszam na koncert o godzinie 18:00. Tutaj Antimos, Scavon Unity, wspaniały koncert jazzowy, który będzie miał miejsce tutaj. Pan Jan już się pomoli i tutaj z instrumentami przemieszcza, dlatego serdecznie zapraszamy na godzinę 18:00 tutaj. A cały czas trwa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i panele dyskusyjne.